pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Sławomir Sieźniewski. Dziś pomoże Polska Europa poświęcona sygnalistom. Nowa ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce wprowadza bowiem istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności pracodawców za zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym różnego rodzaju nieprawidłowości. Teoretycznie przepisy te mają na celu stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, w którym sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia prawa i to bez obawy przed represjami. Według założeń wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów w firmach ma być ważnym krokiem w kierunku zapewnienia przejrzystości i uczciwości w działaniu organizacji, zarówno tych z sektora prywatnego, jak i publicznego. W Polsce od 25 września 2024 roku zaczęła obowiązywać ustawa z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, która ma na celu wdrożenie regulacji ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa. Przepisy te są transpozycją europejskiej dyrektywy 2019/1937. Z października 2019 roku, która również zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia własnych odpowiednich rozwiązań prawnych. Trudno ukryć, że te przepisy budzą spore kontrowersje. No, nie tylko to są różnego rodzaju obciążenia dla firm i przedsiębiorstw. Niektórzy mówią po prostu o promocji donosicielstwa. Ciekawy jestem, co na ten temat sądzą nasi słuchacze i ciekawy jestem, co na ten temat sądzą nasi goście. A są nimi profesor Monika Tomaszewska, profesor zwyczajna, doktor habilitowana, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UG, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, monografii, studiów, artykułów, komentarzy, ekspertyz poświęconych teoretycznym zagadnieniom europejskiego i polskiego prawa pracy. Trenerka na szkoleniach dla prawników z zakresu europejskiego i polskiego prawa pracy, w tym dla sędziów. Serdecznie witam w naszym studiu pani profesor.
Dzień dobry.
Oraz doktor inżynier Marek Dering, audytor w zakresie bezpieczeństwa informacji w ramach krajowych ram interoperacyjności i ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, współtwórca platformy Sygnalista 24 Info oraz platformy szkoleniowej Akademia Cyber Free. Na co dzień praktyk, szkoleniowiec zajmujący się sprawą bezpieczeństwa informacji w jednostkach medycznych, audytor blisko 20 szpitali, ponad 100 jednostek samorządowych. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Właśnie, drodzy Państwo, pani profesor, po co Europie przepisy o sygnalistach? Ja rozumiem dziura ozonowa, elektromobilność, cyfryzacja, ale donosiciele w zakładach pracy?
Wydaje mi się, że dotychczasowe rozwiązania opierały się tylko i wyłącznie na pracy organów publicznych. I głównym założeniem tejże dyrektywy, bowiem to, co łączy wszystkie państwa członkowskie, to to, że każdy z tych państw musi implementować dyrektywę, o której przed chwileczką pan redaktor powiedział.
My się tak nie śpieszymy, prawda, z tą dyrektywą, z wprowadzaniem.
To znaczy termin implementacji już dawno minął. My jesteśmy w niedoczasie 2 lat i chcę też powiedzieć, że jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości nakładający karę z tytułu opóźnienia. Także nie spieszyliśmy się, za to ponosimy konsekwencje. Są 2 lata opóźnień, bowiem do implementacji tej dyrektywy potrzebny był akt prawa krajowego, czyli konkretna ustawa. Ta zaś weszła z konkretnymi rozwiązaniami dopiero 25 września bieżącego roku.
Panie doktorze, w jaki sposób i w jakich zakładach pracy, w jakich firmach powinny pojawić się odpowiednie działania, aby ustawa o sygnalistach weszła w życie i kiedy w zasadzie, bo jeśli chodzi o terminy, to również mamy różnego rodzaju wątpliwości.
Tak, tak jak pani profesor wspomniała, generalnie takim najważniejszym terminem był 25 września. To był termin, gdzie pracodawca zatrudniający 50 osób i więcej powinien był wprowadzić stosowne przepisy, stosowne procedury, regulacje dotyczące właśnie ochrony sygnalistów wewnątrz swojego miejsca pracy. Jest kilka wyjątków. Wyjątkiem byli również i są podmioty, które zajmują się między innymi doradztwem w zakresie finansowania, różni brokerzy. Tam limitu pracowniczego nie ma. Oczywiście wszelkie samorządy, jednostki publiczne ten również obowiązek posiadają. Jest jeszcze kilka sytuacji, gdzie dochodzą kolejne kanały zgłoszeniowe, ale te dotyczą wyłącznie organów już publicznych. To mówimy tutaj o 25 grudnia, gdzie należy jeszcze stworzyć kolejny kanał zgłoszeniowy, kanał zewnętrzny.
No właśnie, to wszystkie terminy albo już minęły, albo tuż. A jak to wygląda w rzeczywistości, tak? Mamy zapewne świetną ustawę, tak? A rzeczywistość?
Tutaj zależy tak naprawdę wszystko od potencjału danego przedsiębiorcy. Ja celowo mówię przedsiębiorca albo też podmiot zatrudniający, ponieważ liczba, która przed chwileczką została powiedziana, 50 osób, nie dotyczy tylko i wyłącznie osób pracujących w ramach stosunku pracy, ale również osób, które wykonują usługi na podstawie umów cywilnoprawnych i nawet B2B, czyli osoby samozatrudnione. Z tą ustawą wiąże się ogromne wyzwania, bo to prosto powiedzieć, stworzyć procedurę wewnętrznych zgłoszeń, ale na tą procedurę składa się po pierwsze stworzenie tak naprawdę właśnie pewnego mechanizmu i skonsultowania z tego mechanizmu z działającymi związkami zawodowymi. Później trzeba stworzyć kanały zgłoszeń i tutaj ustawodawca więcej dołoży tych obowiązków, aniżeli przepisy dyrektywy, bowiem przepisy dyrektywy mówią alternatywnie o jednym. U nas trzeba stworzyć co najmniej dwa takie kanały, czyli chociażby zgłoszenie ustne albo zgłoszenie pisemne.
No ale ustne jakby zaprzeczałoby pewnej idei samej sygnalistów, czyli tego, platforma, że to mają być osoby, nazwijmy to może anonimowe, tak? Chodzi o to, żeby one miały więcej odwagi, żeby chłostać własne kierownictwo.
No, tutaj jest co prawda wybór. My te przepisy troszeczkę inaczej interpretujemy. Była dowolność. Mamy przegląd rynku, opiekujemy się już samorządami, zwłaszcza samorządami od 4 lat. Już wdrażaliśmy ochronę sygnalistów na podstawie dyrektywy. Jeżeli popatrzymy to z perspektywy audytora, osób, które zajmują się bezpieczeństwem informacji, część kanałów, które zostały wdrożone, no pomijają element chociażby ochrony dotyczącej ochrony danych osobowych. Jest problem z przekazaniem na przykład klauzuli informacyjnej sygnaliście, więc część z tych kanałów e-mail jest niebezpiecznych dla sygnalistów, również jednostek, które wdrażają te procedury. Proszę pamiętać, że ostatnia, przedostatnia strona ustawy mówi o bardzo dużych karach za utrudnianie bądź właśnie odwet w stosunku do sygnalisty.
Jakie to kary, od razu powiedzmy?
No tutaj kara grzywny wynosi maksymalnie 1 080 000. Jest również mowa o tym, że do kilku lat więzienia, w zależności od sytuacji, jaka wystąpi u pracodawcy, właśnie może ten pracodawca zostać ukarany. Więc tutaj te kary są w naszej ocenie olbrzymie.
Panie doktorze, pan jest praktykiem i pan już wspominał, że przy wdrażaniu tego rodzaju systemów także pracodawcy jakby między wierszami pytali się, a można to jakoś, jak to się mówi, skasować? Po co nam ten kłopot, tak?
No jest kilka takich sytuacji. Przede wszystkim tak jak tutaj już pani profesor wspomniał, jak już pan redaktor, nie wszyscy poszli z terminem 25 września. Część usłyszało kilka gdzieś tam interpretacji, że mogą się policzyć na przykład dopiero 1 stycznia, więc część oddaliła jakby ten moment wdrożenia samej ochrony sygnalistów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Większość podmiotów to zrobiła, uczyniła, wybierając różne kanały zgłoszeniowe, tak jak tutaj pani profesor wspomniała. Jeżeli chodzi o samych pracodawców, część pracodawców traktuje to bardzo w porządku, uznaje to jako skrzynkę pomysłów, czyli wszelkie nieprawidłowości, które występują w jakimkolwiek miejscu pracy, uznają, wręcz nawet też w sposób anonimowy, uznają to jako możliwość poprawienia sytuacji, wizerunku również własnej firmy.
Ale druga część?
A druga część nie chce się wsłuchiwać, bo właśnie uważa, że nie będzie się tutaj układać z donosicielami i nie będzie budować jakichkolwiek kanałów zgłoszeniowych. No, ustawa jest ustawą, należy ten przepis szanować, więc z czasem na pewno, tak jak i do RODO, trzeba będzie do tego podejść w sposób...
Pracodawcy zwracają uwagę na wiele takich elementów, które mogą, jeśli tak można powiedzieć, się trochę przeszkodzić im w pracy, utrudnić tą pracę, ale powiedzmy sobie szczerze, że tego rodzaju działania w wielu firmach na świecie już funkcjonują. Rozmawiałem z jednym z moich znajomych, który pracował w dużych sieciach handlowych. On mówił, że w holenderskich czy niemieckich sieciach już jakiś czas temu były po prostu wdrożone kanały, w których każdy pracownik mógł, to się działo oczywiście w Polsce, w zachodnich sieciach, przekazać pewne informacje. informację. Pani profesor, jak to jest w państwach Unii Europejskiej? I proszę powiedzieć, bo ja ciągle nie rozumiem, dlaczego nie prokuratura, tak? Na przykład, nie wiem, czy zgłoszenie do mediów, tak jak do tej pory to funkcjonuje.
Wydaje mi się, że warto powrócić do wątku, który poruszał pan doktor. To znaczy, wszystko zależy też od nastawienia samego pracodawcy i od kultury organizacji. I są takie organizacje, które upatrują w rozwiązaniach właśnie tych unijnych i krajowych szansy na znalezienie albo wyłapanie nieprawidłowości na bardzo wczesnym etapie i służy ten element do poprawy jakości. Inne kultury organizacji zakładają, że jeżeli taki incydent wystąpił, to znaczy źle świadczy o tej organizacji, no bo wystąpił takie zdarzenie niepożądane, jak w przypadku, no nie wiem, naruszenia procedur, jak tutaj jest mowa procedur ochrony środowiska, czy zamówień publicznych. Więc to jest bardzo duży element, który zależy od kultury organizacji, to jest jedna rzecz. Skoro dotknął pan elementu, czy też takiego wniosku, że w innych państwach członkowskich już te procedury działają, mnie to nie dziwi, no bo skoro jesteśmy 2 lata po upływie implementacji, no to są kraje, które wywiązały się po prostu z tego obowiązku i wdrożyły te procedury na czas. I tutaj też jest inny problem prawny. Ja nie chcę go rozwiązywać w tym momencie, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wielkie koncerny międzynarodowe, które opierają się tak naprawdę na filiach położonych w różnych państwach członkowskich, wdrożyły we wszystkich filiach, także w Polsce, odpowiednie procedury zgodnie z tam obowiązującym prawem. No, u nas nie było co wdrażać, bo nie było odpowiedniej ustawy. I teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy już na istniejące procedury zostaje nałożona ustawa. I to jest naprawdę dosyć poważny problem mówiący o tym, który wymaga ustosunkowania się, czy te wszystkie procedury, które zostały przyjęte w oparciu o przepisy dyrektywy, zachowują swoją ważność, czy nie, czy jest punkt startowy od wejścia ustawy polskiej w stosunku do polskiej firmy, czyli od 25 września. Sygnalizuje problem, przed którymi stanęli ci pracodawcy, którzy wdrożyli wcześniej, aniżeli dokonał
no tak, to jest tą nadgorliwością.
Mamy takie doświadczenie z koncernami. Koncerny przyglądały się ustawie polskiej i zrobiły aktualizację. Ponieważ dyrektywa nie wszystkie obszary uwzględniła. Polska dołożyła kilka obszarów, tak. Między innymi chociażby korupcję. Tak. Więc tutaj są obszary, które doszły i no, trzeba było uwzględnić je w polskich przepisach.
A niektóre odeszły, na przykład kwestie związane z kodeksem pracy, tak? To także
ciekawe. Drugie głosowanie w Sejmie zdecydowało o tym, że kodeks pracy na chwilę obecną wyleciał.
Czyli żeby pracownicy nie sygnalizowali mobbingu, tylko na przykład nadużycia finansowe. To jest mocniejsze, lepsze z punktu widzenia państwa. A jak to wygląda, jeśli chodzi o punkt widzenia pracodawców? O tym porozmawiamy za kilka chwil, bo teraz damy państwu odetchnąć. Za chwilę posłuchamy muzyki, trochę wiadomości europejskich, a zaraz potem wrócimy na antenę. Zapraszamy.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Pomoże Polska Europa, a w nim między innymi o sygnalistach, ale nie tylko, bo przecież nie tylko tym problemem żyje Europa. O tym, co ciekawego w ostatnim czasie dzieje się i dziać będzie, opowie nam w Wiadomościach Europejskich Robert Silski.
Flesz europejski.
W Sopocie odbyło się 13. Europejskie Forum Nowych Idei. Jedna z największych konferencji biznesowych w regionie była poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Polski, Europy i świata. Województwo pomorskie stawia na szkolnictwo zawodowe. Podpisano umowy na unijne dofinansowanie gdyńskich projektów o łącznej wartości 6,5 miliona złotych. To odpowiedź na najważniejsze i aktualne potrzeby rynku pracy. Ma na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. W szczególności chodzi o potrzeby branż kluczowych dla naszego regionu – mechanicznej, transportu drogowego, spedycyjno-logistycznej, elektroenergetycznej oraz transportu wodnego. Uczniowie będą objęci wsparciem doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie pomaganie młodym ludziom w świadomym kształtowaniu ścieżki kariery. Twardy kurs Polski w sprawie migracji został jednomyślnie poparty przez unijnych przywódców. Na europejskim szczycie w Brukseli zapewniono o solidarności z Polską, która zmaga się z presją migracyjną ze strony Rosji i Białorusi. Dano też zielone światło dla czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do azylu dla osób próbujących przekroczyć białoruską granicę. Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów, by ułatwić i przyspieszyć wypłatę unijnych funduszy na usuwanie skutków powodzi, m.in. w Polsce. To realizacja zapowiedzi przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen podczas wizyty we Wrocławiu przed miesiącem. Bruksela zamierza przekierować około 18 miliardów euro z funduszy spójności na tereny dotknięte kataklizmem w Polsce, Rumunii, Austrii, Czechach, Portugalii, na Węgrzech i na Słowacji. Władze w Warszawie mówią o 5 miliardach euro dla Polski. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów euro. Za głosowało 518 europosłów, przeciwko było 56, a wstrzymało się 61 deputowanych. Spłata pożyczki ma pochodzić z aktywów Banku Centralnego Rosji zamrożonych w ramach sankcji. Pożyczka unijna to część kredytu, którą grupa G7 chce przekazać Ukrainie, opiewającego łącznie na 45 miliardów euro. Ukraina będzie mogła wydać pieniądze na co zechce, na dozbrajanie lub odbudowę infrastruktury krytycznej zniszczonej przez Rosję. Hanna Gronkiewicz-Waltz obejmuje mandat europosłanki. Zajmie miejsce Marcina Kierwińskiego, który został pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Potwierdziła to przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, otwierając 4-dniową sesję w Strasburgu. Szefowie unijnych instytucji z zadowoleniem przyjęli informację o zwycięstwie zwolenników europejskiego referendum w Mołdawii. Ponad połowa obywateli zagłosowała w niedzielnym referendum za wpisaniem do konstytucji europejskiej integracji. Referendum odbywało się razem z wyborami prezydenckimi, które wygrała proeuropejska Maia Sandu, dotychczasowa głowa państwa. Nie zdobyła jednak połowy głosów, dlatego za 2 tygodnie odbędzie się druga tura. Julia Nawalna jest gotowa wystartować w wyborach prezydenckich w Rosji. Żona opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, zamęczonego przez moskiewski reżim, mówiła o tym w wywiadzie dla BBC. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
Julia Nawalna nie zamierza całego życia spędzić za granicą. Chce wrócić do Rosji. Jednak jak zaznacza, dopóki rządzi Władimir Putin, powrót nie jest możliwy. Rosyjska opozycjonistka zadeklarowała, że po powrocie do ojczyzny jest gotowa zgłosić swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Julia Nawalny nie może obecnie pojechać do Rosji, ponieważ grozi jej tam więzienie w związku z tym, że wspierała działalność męża, została oskarżona o działalność ekstremistyczną i reżimowy sąd zaocznie wydał nakaz jej aresztowania.
Od lipca Julia Nawalna jest szefową amerykańskiej Fundacji Praw Człowieka.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Dzisiaj w magazynie Spraw Europejskich o ochronie sygnalistów w Polsce. Nowa ustawa, która nakłada na zakłady pracy obowiązek stworzenia bezpiecznego kanału na zgłaszanie różnego rodzaju nieprawidłowości. Rozmawiam z profesor Moniką Tomaszewską i doktorem inżynierem Markiem Deringiem. Szanowni Państwo, wróciliśmy na antenę i takie pytanie, bo tutaj rozgorzała dyskusja wtedy, kiedy Państwo słuchali informacji z dróg. Jak to jest? Czy Państwo w ogóle znają jakiś zakład pracy, czy jakiś samorząd, w którym nie dochodzi do jakichś drobnych uchybień? Chyba nie, tak?
Nie.
Generalnie to jest tak, że jeżeli jest pracodawca, to czasami różne rzeczy robi. No i teraz jest takie pytanie. Jestem sprytnym pracownikiem, tak? Nie przykładam się za bardzo do pracy i w momencie, kiedy czuję, że moja sytuacja jest zagrożona, wówczas staram się wykorzystać nowy kanał i nową układankę, żeby na przykład nabruździć szefowi, tak? Zgłaszam coś, co w zasadzie wszyscy wiedzą. I co wtedy? Czy pracodawca jest bezradny? Czy te nowe przepisy przewidują różnego rodzaju rozwiązania?
To nie jest tak jak w przypadku, nie wiem, uzyskania statutu działacza związku zawodowego, bo ustawa mówi o tym, że sygnalistą jest osoba, która działa nie w interesie indywidualnym, tylko w interesie zbiorowym, w interesie publicznym. I wydaje mi się, że duży nacisk powinien być na właśnie kampanię informacyjną, taką jak państwo to robią i uskuteczniają, że sygnalista to nie może wykorzystać tych instrumentów do tego, żeby własną, prywatną...
Pani profesor, to jest taka piękna teoria.
Absolutnie to nie jest...
A co z praktyką?
To nie jest teoria, ponieważ nie tylko ta osoba musi działać w interesie publicznym, ale również w dobrej wierze. I przepisy sankcjonują również działanie takiej osoby, która nie jest sygnalistą, która w swojej prywatnej sprawie działa w złej wierze, kiedy wie, że tak naprawdę nie ma naruszeń, a tak naprawdę wykorzystuje te instrumenty w właśnym tym celu, żeby dokuczyć, podlega takiej karze, jak ten pracodawca, który uniemożliwia działanie sygnalisty, a zatem podlega karze grzywny, podlega karze ograniczenia wolności, ale również karze pozbawienia wolności. Te kary o charakterze karno-administracyjnym i karnym również nie wyłączają dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnych. Czyli nie jest tak, trzeba uważać wykorzystaniem tego narzędzia.
No, sądów to się nie ma co bać, bo to będzie trwało 30 lat. Nie wiadomo, czy ten, kto zgłasza, to dożyje i tak dalej, i tak dalej. Jak pan uznaje, panie doktorze, tę sytuację?
Z doświadczenia wiemy, że sygnalista często będzie się chciał chronić. Wiedząc o tym, że jest słabym pracownikiem, myśli, że składając naruszenie, nieprawidłowość, będzie chronił swoją pozycję w pracy.
No potem nawet w sądzie pracy może zgłaszać, prawda?
Tak, ale my zawsze też to powtarzamy na szkoleniach, że owszem, sygnalista jest chroniony w kontekście zgłoszenia naruszenia, ale jako pracownik powinien pracować jak najlepiej. Więc oczywiście zawsze pracodawca może mu odpowiedzieć sygnaliście, już nie będąc pracownikiem, tak? Proszę pamiętać o tym, że ochrona sygnalisty i zakresy, obszary naruszeń, które on może zgłaszać, są określone, tak? Nie we wszystkich niestety zakresach będzie chroniony.
No pan zresztą wspomniał o tym, że sam ustawodawca zdecydował w drugim czytaniu o tym, żeby jakby wykreślić kwestie związane z kodeksem pracy, tak? Żeby nagle te kanały nie stały się taką jakby dodatkową tubą do zgłaszania tych rzeczy, które można zgłosić inaczej.
Tak, na wniosek Senatu, drugie podaje się do Sejmu, właśnie Sejm skreślił prawo pracy. Mamy informację z ministerstwa, że pani minister Dziemianowicz-Bąk podejdzie po nowym roku raz jeszcze do tego tematu i będzie chciała przywrócić to prawo pracy. W naszej ocenie z doświadczenia przy wdrożeniu właśnie tutaj do 25 września wiemy, że nawet troszeczkę jest lżej, tak, ponieważ spodziewamy się bardzo dużo nieprawidłowości i naruszeń w kontekście właśnie związanym z pracą, więc przygotujmy się na to, że mamy ten system, że działają te procedury, a z czasem tych obszarów, które pracownik będzie mógł zgłosić, będzie ich coraz więcej. Myślę, że to prawo pracy spowoduje, że ten kanał zgłoszeniowy będzie gorący.
Boję się jeszcze jednego, tak? Bo zastanawiam się, kto będzie odbierał te informacje od sygnalisty, tak? No i wyobrażam sobie takiego człowieka, że idzie do szefa, tak? Bo rozumiem, że tak wygląda ta procedura. I on mówi, mamy takie zgłoszenie, nie powiem kto.
Bo nie może.
Bo nie może, tak. I nagle jest między młotem i kowadłem i walą w niego z każdej strony. I ja bym nie chciał być taką osobą.
Z pewnością ta rola osoby, która albo komórki organizacyjne, bo tam jest mowa o specjalnie wydzielonej jednostce organizacyjnej, która by te kanały zgłoszenia przyjmowała. Oczywiście ta osoba, czy ta komórka i każda osoba zatrudniona działa na zasadzie odrębnego upoważnienia, a zatem pracodawca, wyznaczając te osoby, ja zakładam, że ma zaufanie do działalności tych osób. Problem jest też takiej natury, czy te osoby zdają sobie sprawę z ciężaru zadań, które łączą się tak naprawdę z obsługą takiego zgłoszenia. Od momentu tak naprawdę właśnie zgłoszenia, zarejestrowania tego zgłoszenia, poinformowania w sposób, który byłby zanonimizowany, a zatem nie ujawniał danych osoby, która jest sygnalistą. I tutaj jeszcze, jeżeli mogę dodać jeden wątek. Oczywiście uzyskanie statusu sygnalisty nie wyłącza wykonywanie obowiązków, czy to pracowniczych, czy to innych, na przykład kontraktowca, ponieważ jakby sygnalistą może być każdy. To może być również partner biznesowy przedsiębiorcy, prawda? W związku z tym to zawężenie do tylko i wyłącznie pracowników jest zbyt dużym zawężeniem. Ale co chcę po prostu powiedzieć? Przepisy mówią wyraźnie, że sygnalistę chroni się przed działaniami odwetowymi. Ale za co? Za właśnie sygnał naruszenia prawa. Jeżeli pracodawca chce wyciągnąć konsekwencje uzasadnione, zgodne, dlatego że właśnie ten pracownik albo ten partner wykonuje swoje obowiązki w sposób niewłaściwy, to może sięgnąć do takich środków. Tylko jest jedna również bardzo ważna rzecz. Tu obowiązuje tak zwany odwrócony ciężar dowodu. A zatem pracodawca, albo ten zleceniodawca, albo ten, który, w którym jest podpisana umowa o wykonywanie usług, musi udowodnić, że sankcje, które wyciąga, są niezależne od tak naprawdę tego zgłoszenia.
No mówi się o tym, że jak chce się psa uderzyć, to kij się znajdzie. Tak. Jak to jest, jak pan myśli, panie doktorze, będą próby nacisku zapewne dla tych pracowników, tak? No bo to przecież pracodawca chciałby się dowiedzieć w dobrej wierze, tak?
Tak, w ogóle idea sygnalistów, my dostrzegamy w ten sposób, postrzegamy to tak, że patrzymy tak jak z naszej, pamiętamy państwo lekturze, moralność pani Dulskiej. Generalnie problemy powinniśmy załatwić wewnątrz własnej organizacji. Tak jak tutaj pani profesor wspomniała, również sygnalistami jest całe nasze otoczenie biznesowe. To są usługodawcy, transport, osoby, które na naszą rzecz wykonują pracę. Bo ten kontekst związany z pracą właśnie pozwala na to, że jesteśmy sygnalistą. Kontekst związany z pracą. Więc dla takiej jednostki na przykład medycznej pacjent nie będzie sygnalistą. Dla szkoły nauczyciel tak, ale na przykład rodzic już nie. Proszę, pamiętajmy o tym, że tutaj nie wszyscy będziemy sygnalistami w niektórych organizacjach. Jeżeli chodzi o właśnie sytuację co do jakby samej jakości naruszeń, zakładamy, że tak jak tutaj też pani profesor wspomniała, że naszym sygnalistom będzie zależało dobro wspólne, bo to jest właśnie ta delikatna różnica, która jest płynna. Donosiciel myśli wyłącznie o swoim interesie lub interesie własnej rodziny. To jest donosiciel. A sygnalista,
no tutaj dobro wspólne, tak?
A ten chroni dobro wspólne. Jemu zależy na tym, żeby firma dobrze funkcjonowała, żeby nie była okradana przez kogoś wewnątrz organizacji lub przez inną organizację, żeby nie powstawały pewne malwersacje finansowe, żeby ochrona środowiska była na odpowiednim poziomie, bo tych obszarów jest całe mnóstwo. Tutaj proszę pamiętać również o ochronie bezpieczeństwa danych, ochronie danych osobowych, o w ogóle o cyberprzestrzeni. Jest tych obszarów 17, więc jest spore działanie dla sygnalistów. Liczymy na to, że ten sygnalista faktycznie podniesie jakość własnego miejsca pracy, jakość usług wewnątrz własnej firmy, również ci, którzy służą tymi usługami dla
no właśnie, bo zastanawiam się też nad tym problemem, że nagle każda firma będzie chciała stworzyć jakiś swój kanał i tak dalej. Będzie taki swego rodzaju, nie wiem, rynkowy miszmasz, jakieś takie zamieszanie. Jedno będzie lepsze, drugie będzie gorsze. Trzeba zatrudnić osób. Ile w ogóle może kosztować takie wdrożenie takiego systemu dla średniego przedsiębiorstwa? Bo to nagle, tak, tutaj patrzę na pana doktora, bo on się na tym trochę zna. Pani profesor, my nie za bardzo. Ile to może kosztować, nazwijmy to może, bo to tak sobie Unia Europejska pstryk i proszę bardzo, dołożymy jeszcze przedsiębiorcom mało cen gazu i prądu, to jeszcze dołożymy sygnalistów.
Znamy podmioty, które wykonały to wewnątrz własnych, że tak powiem, prac, wewnątrz własnego zespołu, przygotowały stosowne procedury. Pomijam, czy one są zgodne z ustawą, ale próbowały. Oczywiście internet już jest też dostępny, każdy mógł sobie gdzieś tam powielić dokumentację już istniejącą. Wdrożenie to jest raptem kilka tysięcy złotych. Od półtorej, dwóch do powiedzmy siedmiu, ośmiu. Łącznie z dokumentacją, łącznie z odpowiednim kanałem zgłoszeniowym i szkoleniami dla pracowników. To nie jest jakiś duży wysiłek. Oczywiście mała organizacja nie musi ponosić aż tak wysokich kosztów. Duże organizacje, ze względu na ilość szkoleń, tak, mogą mieć troszeczkę wyższe koszty, ale to naprawdę jest na poziomie kilku tysięcy złotych i zamykamy sprawę.
Ale słyszałem też o tym, że niektórzy wprawdzie wdrażają te przepisy, ale niespecjalnie reklamują, jeśli tak można powiedzieć, wśród pracowników, od tak na wszelki wypadek.
No bo są obawy. Są obawy, że będą mieli dodatkową pracę, dodatkową robotę, tak? Każdy się boi naruszeń, nieprawidłowości. Pamiętajmy proszę, że te naruszenia często biją, w cudzysłowie biją, w zarząd, w osoby, które niestety, ale są na co dzień zobowiązane do podejmowania trudnych decyzji. Tak jak tutaj pan, panie redaktorze, wspomniał na początku, no pracujemy, tak? Nie zawsze każda decyzja jest zgodna z prawem. My często nie wiemy, że nasza decyzja jest niezgodna, tak? Mamy mnóstwo...
Często chcemy dobrze, często są to ułamki sekund, jeśli tak można
dokładnie
powiedzieć.
Dokładnie bardzo... a musimy podjąć decyzję. My współpracujemy bardzo mocno z samorządami i sami wiemy, jak często oni mają bardzo trudną decyzję do podjęcia. Przecież był czas, że ustawy powstawały wręcz przez dobę, tak? Coś się podpisało w nocy, rano ona funkcjonowała i trzeba było podjąć bardzo trudną decyzję, bez zamówień publicznych. Trzeba było podjąć z ręki wybór jakiegoś usługobiorcy, usługodawcę, tak? Z naruszeniem właśnie między innymi chociażby wewnętrznych czy innych przepisów związanych z wyborem na przykład tych firm, tak? Z pominięciem pewnych procedur, chociażby z zamówień publicznych, a to jest jeden z obszarów naruszeń, tak?
Pani profesor, okej, no załóżmy sobie, że mamy ten kanał, zgłaszamy, jesteśmy sygnalistą, zgłaszamy jakiś problem i nic. Nie ma żadnej odpowiedzi. Czy to w ogóle jest jakoś sprecyzowane? Jak ma być, jak odpowiadać, to, jak działać?
To jest sprecyzowane, ponieważ przy tej procedurze wewnętrznych zgłoszeń jest mowa o tym, co ta procedura powinna zawierać. I między innymi obliguje do prowadzenia rejestru zgłoszeń i również przekazania poświadczenia, czyli informacji, która by dawała no, gwarancję albo też drugiej stronie informację zwrotną o tym, że ten kanał został uruchomiony, zgłoszenie zostało przyjęte i uruchomiona została procedura właśnie tych ochrony przed sankcjami odwetowymi, bo tam jest mowa wyraźnie o tym, że nie tylko chodzi o ochronę stosunku zatrudnienia, ale wszelkich działań odwetowych, które dotyczą i sygnalisty, i osób, które z sygnalistą współpracowały. Jeśli ten kanał zawiedzie, czyli tych wewnętrznych naruszeń, to co pan doktor powiedział, od 25 grudnia będzie uruchomiony kanał zewnętrznych zgłoszeń, a zatem jeśli w organizacji nie zadzieje się właściwy proces zdiagnozowania tego naruszenia i odpowiednich środków usunięcia tego naruszenia, sygnalista będzie mógł zgłosić, tak, będzie miał prawo zgłosić do odpowiedniego, do prokuratury albo odpowiedniego organu, a tutaj w zależności od naruszeń, bo organy może być na przykład Ministerstwo Ochrony Środowiska, jeśli naruszenie będzie dotyczyło właśnie nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska. I tutaj też pan doktor jedną rzecz ważną powiedział. Nie zawsze te decyzje zarządcze wynikają z chęci naruszenia prawa. Przecież prawo zmienia się ogromnie.
W naszym kraju
kiedyś,
szczególnie.
Kiedyś przeliczyliśmy ze studentami, ile tak naprawdę, ile minut jest wydawany akt rangi ustawy. A ile, sekund jest wydawany akt rozporządzenia. Więc jeżeli jest tak niesamowita inflacja tempo. Prawa, te tempo zmiany, i które niestety nie wyklucza tego, że te przepisy są wzajemnie czasami wykluczające się, albo też nieprecyzyjne, więc podejmowanie tych decyzji zarządczych niekoniecznie, tych powiedzmy, które zostały zasygnalizowane, wynikają z chęci naruszenia prawa. Czasami przez to, że prawo jest nieprecyzyjne, a ustawodawca nie do końca racjonalny.
Chciałbym tutaj dodać z punktu praktycznego, bo zapewne część słuchaczy będzie potencjalnymi sygnalistami. Jeśli u państwa są procedury już przygotowane, państwa pracodawca ma obowiązek dwóch terminów. Pierwszy, 7 dni na potwierdzenie, że otrzymało, że zapoznało się z naruszeniem i od tego momentu upływają 3 miesiące na odpowiedź. Sygnalista musi otrzymać odpowiedź do 3 miesięcy. Może się oczywiście zdarzyć sytuacja, że tej odpowiedzi nie będzie do 3 miesięcy, ale do tych 3 miesięcy musi zostać powiadomiony, co dzieje się z tą nieprawidłowością, naruszeniem wewnątrz organizacji. Tak? Czyli 2 terminy, 7 dni i do 3 miesięcy jest odpowiedź. Jeżeli sygnalista, jak pani profesor wspomniała, nie otrzyma odpowiedzi lub ta odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, czyli ucieczka będzie w bok, i sygnalista czuje, że to jest zamiecienie pod dywan, ale dosłownie organizacja nie chce się tym opiekować, ma pełne prawo wrócić z tematem, ale pójść pozycję wyżej. Czyli mamy przykład, na przykład w szkole, to naruszenie ze szkoły wpłynie kanałem zewnętrznym w jednostce, która jest odpowiedzialna za tą szkołę. To będzie burmistrz, prezydent lub wójt. Tak? W zależności oczywiście komu szkoła podlega. Jeżeli to będzie szpital i sytuacja będzie związana na przykład z ochroną środowiska, to bezpośrednio właśnie do instytucji odpowiedzialnej za ochronę środowiska. Może to być skarbówka, KIS, KAS, może to być prokuratura lub policja. Te wszystkie jednostki będą zobowiązane stworzyć kanał zewnętrzny. Więc proszę pamiętać, że to też nie jest koniec, bo jest jeszcze trzeci level, trzeci poziom, jeżeli chodzi o możliwość zgłoszenia. Jeżeli prokuratura nie podejmie, bo może być powiązanie pomiędzy jednostką samorządową, a na przykład policją czy prokuraturą, to sygnalista ma pełne prawo przekazać tę informację po kolejnych 3 miesięcy do mediów.
No właśnie, jakby co, szanowni państwo, Radio Gdańsk 603-0606. Jeszcze jedno 06, tak jest. Dziękuję bardzo serdecznie, szanowni państwo. Moimi i państwa gośćmi byli pani profesor Monika Tomaszewska, Uniwersytet Gdański, oraz dr Marek Dering, Dering i partnerzy. Sygnaliści, ciekawy jestem, jak to zadziała. Mówi się, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, ale kto wie, może okaże się to kanał, który zmieni nas, nasze zakłady pracy, naszych prezesów, naszych szefów i naszych pracowników na lepsze. Oby. Dziękuję bardzo. To był Magazyn Europejski.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.